Dobry wieczór, profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19 jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, ile osób trzeba zaszczepić do wakacji, żebyśmy spędzili je tak jak zawsze, żeby je uratować?
No tych, których zaszczepimy do wakacji, to wydaje się, że uratujemy. Dlatego, że ta szczepionka, jeżeli wierzyć anonsom producentów, ona zaczyna działać mniej więcej kilka dni po podaniu drugiej dawki.
Bardziej chodzi mi, panie profesorze, o uratowanie samych wakacji, czyli sezonu wakacyjnego, czyli coś, na co liczy wiele osób, że będą mogli wyjechać, że będą mogli spędzić wakacje z rodziną, że będą mogli spotykać się w większym gronie.
No miejmy nadzieję, że się uda. Trudno powiedzieć ile. To wszystko zależy od liczby nowo zdiagnozowanych pacjentów, nie od liczby zaszczepionych. Zależy też również od liczby dostępnych szczepionek. No, proszę pamiętać, że to nie sposób jest wyprodukować chyba w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu paru miliardów dawek. Także Unia tutaj Europejska jest w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych krajów, dlatego że te szczepionki są już jakby zapłacone i zabukowane czy zarezerwowane, ale sam proces technologiczny musi troszeczkę potrwać. Ja bardzo liczę też na wakacje, muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, państwo też, bo już po tych prawie roku pracy w szpitalu na okrągło z pacjentami, no, przydałoby się nam.
A czy realne jest, panie profesorze, szczepienie miliona osób miesięcznie? Bo takie deklaracje się pojawiają, że będziemy do tego dążyć, żeby jeszcze w tym półroczu zaszczepiać milion osób miesięcznie.
Tak. Ja myślę, że to nie jest jakiś wielki wyczyn. To tylko jest problem determinacji ludzi, którzy zechcą się szczepić. Przy czym wydaje nam się, że osoby starsze, które będą szczepione w pierwszym rzucie, będą miały tę determinację, bo wystarczy, jak popatrzą w statystyki zgonów, to co my powtarzamy cały czas, że jeżeli ktoś już zachoruje na COVID, a ma powyżej 80 lat, to jednak jego szanse na przeżycie są duże, bo te 70% pacjentów przeżywa, no ale 30%, 25% niestety umiera.
Panie profesorze, to jeszcze o determinacji i jeszcze o procentach. Z badania CBOS-u wynika, że 36% osób zapytanych, przełóżmy to 36% Polaków, zamierza się zaszczepić, nie zamierza tego robić. 47%, no to chyba słaba ta determinacja do szczepienia.
Słaba ta determinacja, jeżeli nadal ta determinacja, zwłaszcza w grupach zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby i niepomyślnym zejściem będzie taka marna, no to w tym momencie będziemy mieli duże epidemię. No, trzeba wszystkich przekonywać, że jednak jest to zabieg ratujący życie, czy postępowanie, tam za żaden zabieg, postępowanie ratujące życie i tutaj no, nie ma alternatywy, jeżeli ktoś ma umrzeć albo nie umrzeć i jest to kwestia poddania się jednemu zastrzykowi czy dwóm iniekcjom, właściwie zupełnie bezpiecznym, to tutaj nie ma alternatywy. No.
To jak przekonać tych, którzy nie są przekonani? Nie wiem, politycy powinni szczepić się na przykład przed kamerami?
No nie wiem, czy aż tak dalece. No, jeżeli wolałbym zaszczepić paru staruszków przed kamerami, mówiąc szczerze. No, chyba, że pan polityk przekroczył 80. rok życia, to zapraszamy. Dlatego, że przyjęty plan, zresztą za aprobatą oczywiście polityków, jest taki, że najpierw szczepimy prawie równolegle pracowników ochrony zdrowia i ludzi starszych. Im ktoś starszy, tym ma większe pierwszeństwo tutaj, więc 80, 75, 70 i tak będziemy schodzili w dół. No, reszta musi poczekać.
Pan się spotkał dzisiaj z prezydentem Andrzejem Dudą, który jakiś czas temu mówił co prawda o szczepieniach na grypę, że się nie szczepi, bo nie. Pan prezydent jest ozdrowieńcem. Czy w którymś momencie ozdrowieńcy też powinni się szczepić? Oczywiście nie na początku, ale czy w którejś kolejności też powinni to rozważać?
Bo dzisiaj nawet miałem przyjemność rozmawiać z panem prezydentem Dudą na ten temat i w ogóle generalnie szczepień. Wyjaśniliśmy sobie, na czym polega różnica szczepienia na grypę, czy przeciw grypie dokładnie rzecz biorąc, a przeciw zakażeniu wirusem SARS i tak dalej. Także myślę, że tutaj mamy już jednolite poglądy. Pan prezydent jest człowiekiem młodym i nie ma takiego dużego zagrożenia, nawet jeżeli choruje na grypę, bo się nie zaszczepił. To jest młody człowiek i sprawny
fizycznie. A czy osoba starsza w grupie ryzyka, która już przeszła koronawirusa, w którymś momencie powinna zostać zaszczepiona, żeby uchronić się przed drugim zakażeniem?
To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję za to. Otóż jest tak, że my nie będziemy sprawdzali, czy osoby te przeszły COVID-a, bo musielibyśmy robić testy, sprawdzać, dyskutować. Te testy są niepełne, bo odporność na zakażenie wirusowe to nie są tylko przeciwciała, to jest również odpowiedź tak zwana komórkowa, to jest również odpowiedź nieswoista. Także przyjętą zasadą w Unii będzie taka, że szczepimy każdego w zależności, zaczynając od ludzi najstarszych, nie patrząc na to, czy ten człowiek już przeszedł COVID, czy nie przeszedł. Nawet jeżeli przeszedł, to zakładamy, że ta odporność będzie mu malała. Oczywiście każdemu maleje, bo taka jest natura nasza i natura naszej immunologii. W związku z tym przypominająca dawka, jedna czy dwie szczepionki, będzie jeszcze wzmocnieniem jego odporności i jego możliwości obrony się przed tym wirusem. Zwłaszcza, że ten wirus zostanie z nami, bo nie jesteśmy w stanie wyszczepić całej populacji czy 80% populacji do powiedzmy lata.
Panie profesorze, zaczęliśmy właśnie.
W związku z tym ten wirus będzie cały czas krążył.
Zaczęliśmy właśnie od lata, panie profesorze, i od wakacji, a chciałbym jeszcze zapytać o ten najbliższy czas, czyli o ferie, które są właściwie za miesiąc. Czy widzi pan taką możliwość, żeby turystyka została w jakikolwiek sposób w te ferie odmrożona?
Jeżeli pan popatrzy na statystyki, na liczbę osób nowo zdiagnozowanych z chorobą i liczbę zgonów, która jest nadal duża, bo umiera około 500 osób dziennie. To jest tyle mniej więcej, ile zakażało się w pierwszej fazie epidemii codziennie, ale nie umierało. Umierało z tego 20-50 osób, teraz umiera 500. To ja, jeżeli utrzyma się to, ta tendencja, no to ja nie widzę żadnej opcji, żebyśmy pozwalali w tym momencie na zupełne poluzowanie wszystkiego.
Ale zupełne poluzowanie to jest jedna rzecz, a czy chociaż trochę na ferie.
Bardzo trudnym, bo ta liczba nowo zdiagnozowanych i liczba zgonów spadnie na pewno, bo nie, grzecznie jednak wszyscy siedzą w domach, dzieci nie chodzą do szkół, studenci nie siedzą na uczelniach, więc to spada, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. To nie jest 25 tysięcy, ale jednak te 12-13 tysięcy co tydzień, codziennie średnio mamy nowo zdiagnozowanych.
O tych liczbach,
o nie zapominać, nadal mamy epidemię.
O tych liczbach i o tej epidemii cały czas rozmawiamy z profesorem Andrzejem Horbanem w rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, mówił pan o liczbach, o tym, że liczby cały czas są wysokie, no ale jednak widać taką różnicę. Mamy cały czas około 13 tysięcy zakażeń. To jest liczba z dzisiaj, ale ponad 500 zgonów. Zgony są na tym samym poziomie, na którym były, nawet kiedy było ponad 25 tysięcy zakażeń. Z czego to wynika, że spada trochę liczba tych dziennych zakażeń, ale liczba dziennych zgonów tak naprawdę no, nie spada znacząco?
Nie spada, bo jest to ciężka choroba i ludzie, którzy do nas trafiają, niestety są chorzy, mają ciężki zespół, który się nazywa w skrócie ARDS, od angielskiego skrótu Acute Respiratory Distress Syndrome, to jest ostra niewydolność oddechowa. I w tym momencie leczy się takich ludzi bardzo trudno. No my używamy wszystkich możliwych środków, włącznie z olbrzymimi przepływami tlenu, bo tlenoterapia jest tutaj podstawowa dla takich osób. Normalnie, rutynowo podaje się 10 litrów na minutę. Uważamy, że to bardzo dużo. Normalnie wystarcza 5-6 litrów, a tutaj stosujemy olbrzymie przepływy rzędu 50-70 litrów na minutę. To naprawdę jest zupełnie inna skala leczenia. Z drugiej strony chroni to ludzi przed leczeniem ostatecznym, czyli na respiratorze, bo proszę pamiętać, pamiętać, że respirator jest bronią bardzo obosieczną i nie dość, że ludzie, którzy tam trafiają, są bardzo chorzy, to jeszcze samo leczenie jest trudne. Tutaj mamy prawie 70% zgonów w grupie, która się znajduje w oddziale intensywnej terapii. No, chorują ludzie starsi i oni umierają. Więcej, chorują ludzie 50-60-latkowie i pół biedy, jeżeli ten człowiek jest w miarę szczupły, nie palił papierosów zbyt dużo i nie ma innych chorób towarzyszących, ale niestety część naszych obywateli sobie nadal pali i ma różne inne choroby, ma olbrzymią
nadwagę. Panie profesorze, oczywiście.
I ci ludzie umierają.
Ja to wszystko rozumiem, tylko ja cały czas widzę tutaj problem z tym, że wykrytych przypadków jest dużo mniej niż jeszcze kilka tygodni temu, a liczba zgonów cały czas jakby stoi w miejscu na dość wysokim poziomie. To znaczy, że co? To znaczy, że nie wykrywamy wszystkich zachorowań?
Wie pan, to nie ma żadnego znaczenia, żeby to jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę, co mamy wykrywać. Wykrywamy, ja zakładam, że tak jest, wykrywamy ludzi, którzy są objawowi, ponieważ od mniej więcej 6-7 tygodni robimy testy tylko ludziom, którzy mają objawy kliniczne. Nie ma żadnego sensu na tym etapie epidemii robienia badań, zwłaszcza badań PCR-owskich każdego obywatela. Jest to typowa infekcja przenoszona drogą kropelkową, infekcja górnych dróg oddechowych. Tam są jakby trzy fazy diagnostyki ludzi. W pierwszej fazie, kiedy jest relatywnie niedużo i niedużo osób jest zakażonych, stosujemy bardzo czułe testy tak zwane PCR-owskie, oparte o wykrywanie materiału genetycznego. W tym momencie wiemy, że część osób ma ten materiał genetyczny, choruje albo i nie choruje, stąd te 20%, które ma objawy kliniczne, a 80%, które nie ma. W momencie, kiedy zaczyna być więcej tych zakażeń, zaczynamy testować tylko ludzi, którzy mają objawy kliniczne. I chodzi nam o odróżnienie wtedy dwóch rzeczy. Czy człowiek jest chory na COVID, czy człowiek jest chory na inną infekcję górnych dróg oddechowych. Stąd ta obawa przed grypą, która miała nam zagrażać i pewnie będzie zagrażała bardzo wczesną wiosną i zimą, bo nałożenie się tych dwóch infekcji dubluje liczbę pacjentów, którzy będą zgłaszali się do lekarza. Ale sprawdzamy objawowych. Jeżeli ktoś jest bezobjawowy, no to naprawdę nie ma to dużego
znaczenia. Krótko mówiąc, panie profesorze,
używamy masek, używamy środków.
Krótko mówiąc, panie profesorze, nie dajmy się zwieść tej liczbie zakażeń, która jest może mniejsza, ale po prostu wykrywamy tych, którzy rzeczywiście mają objawy. Panie profesorze, jak pan spędzi święta?
Słucham?
Jak pan spędzi święta, panie profesorze? Z rodziną w dużym gronie?
Nie, no bogobojnie, z rodziną.
Ale wyjazdowo, czy...
Normalnie spędzamy bardzo z liczną rodziną, no w tym roku zrobimy to w sposób bardziej ograniczony. Zdecydowanie, tylko z tymi, którymi się spotykamy na co dzień.
A co by pan polecił człowiekowi, który ma rodzinę na drugim końcu Polski? Niekoniecznie jedzie tam, żeby spędzić święta w dużym gronie, żeby usiąść przy stole na przykład w 4-5 osób. Ma to robić?
No bardzo bym namawiał do wykorzystania tej techniki, którą my w tej chwili używamy. To znaczy Skype, wideo, telefony, pomachać sobie. To naprawdę nie ma powodów tutaj, żeby jeździć. No, proszę pamiętać, no mamy do czynienia z chorobą śmiertelną i ja się tu z panem zgodzę, 500 osób umierających to jest dość potężna liczba osób, zwłaszcza, że dziennie w Polsce umiera około 1000. To jest 500 dodatkowych. Jeżeli jeszcze państwo sobie uprzytomnią, że oprócz tego mamy wzrost liczby zgonów nie tylko z powodu COVID-u, nie ten 1000, tylko około 2000 w sumie razem. To dwakroć tyle umiera ludzi w Polsce. No to jest już dużo. No, można sobie tutaj zaoszczędzić śmierci, prawda?
Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie o sprawę, która na pewno wiele osób słuchających nas interesuje. Do jakiego poziomu te liczby muszą spaść, żeby można było mówić w ogóle i myśleć o tym, żeby dzieciaki wróciły do szkół, żeby nie musiały uczyć się już zdalnie?
To jest podstawowe pytanie. Albo zacznie ta liczba spadać w całej Polsce mniej więcej równomiernie, albo też w niektórych województwach będzie lepiej, w innych gorzej. W tym momencie można dopuścić, że w części województw, tak jak było poprzednio, nazwiemy to jakimś tam kolorkiem żółtym i wtedy ta nauka rzeczywista w szkole będzie możliwa. Myślę, że jak powrócimy do czasów tak początku września lub końca wakacji, to oczywiście wracamy do szkoły i nawet wszyscy wrócą do szkoły z radością. Proszę zwrócić uwagę, do szkoły wracamy z radością.
Pytanie, kiedy ten powrót do szkoły ostatecznie z radością nastąpi. Profesor Andrzej Horban był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję pięknie.